Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Oczy całej Europy od wczoraj zwrócone na Paryż. Po pożarze katedry Notre Dame z całego świata płynie wsparcie i zapowiedź zbiórki na jej odbudowę. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. W naszym magazynie poza najnowszymi wieściami z Francji, także o zbliżających się eurowyborach. Dlaczego warto wziąć w nich udział? Wprowadzimy się też w nastrój Wielkiej Nocy. Zapytamy, jak te święta obchodzi się w Hiszpanii. Na początek jednak skrót najważniejszych wiadomości i Robert Silski.
Flash europejski.
Z całego świata płyną do Francji wyrazy solidarności w związku z pożarem katedry Notre Dame. Ogień, który wybuchł wczoraj przed godziną 19 nad ranem, został opanowany. Pożar objął cały dach, drewniane wnętrze oraz jedną z wież. Jej iglica sięgająca 93 metrów, jeden z symboli Paryża, runęła. Rektor katedry powiedział, że ocalał skarbiec świątyni wraz z jej najcenniejszymi zabytkami, relikwiami i relikwiarzami, koroną cierniową i tuniką świętego Ludwika. W związku z tragedią do Francji płyną wyrazy solidarności od przywódców krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych, a także z Watykanu. Prezydent Emmanuel Macron zapewnił, że Notre Dame zostanie odbudowana. Zapowiedział rozpoczęcie zbiórki funduszy na ten cel. Zdaniem polskiego prezydenta odbudowa katedry może stać się symbolem odbudowy Europy. Andrzej Duda poinformował na Twitterze, że już zgłaszają się ludzie gotowi złożyć datki na odbudowę świątyni i podziękował za to. W katedrze jest 29 kaplic. W jednej od 1 grudnia ubiegłego roku znajduje się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej oraz relikwie świętego Jana Pawła II. Do polskiej misji katolickiej we Francji docierają informacje, że kaplica ocalała. Nowy budżet Unii Europejskiej będzie bardzo dobry dla Polski, ocenił Mateusz Morawiecki. Podczas wizyty w Brukseli premier spotkał się m.in. z unijnym komisarzem do spraw budżetu Günterem Oettingerem. Po rozmowie powiedział, że dotychczasowe propozycje budżetowe zostały zmienione.
Te pierwotne propozycje komisji sprzed 11 miesięcy wyglądają już dzisiaj zupełnie inaczej. Nie mogę jeszcze określić bardzo dokładnie jak, ponieważ to są to poufne rozmowy i daleko jeszcze niezakończone, ale jestem przekonany, że ten budżet dla Polski będzie bardzo dobry.
Premier dodał, że budżet Unii na lata 2021-2027 będzie odpowiadał na potrzeby Polski dotyczące rozwoju infrastruktury i innowacyjności. W Brukseli Mateusz Morawiecki spotkał się też z wiceszefem komisji odpowiedzialnym za Unię Energetyczną Maroszem Szefczowiczem. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły znowelizowaną dyrektywę gazową. Niektóre zapisy zostały złagodzone w porównaniu z pierwotną propozycją, ale ich wdrożenie będzie zależało od siły i presji Komisji Europejskiej. Polska będzie pilnować, jak wdrażane są przepisy dotyczące Nord Stream 2, by mieć pewność, że utrudnią one powstanie tej inwestycji, zadeklarował Mateusz Morawiecki. Reforma prawa autorskiego wywołująca kontrowersje w Unii Europejskiej została ostatecznie zatwierdzona przez kraje członkowskie przy sprzeciwie m.in. Polski. Akceptacja była formalnością, bo kilka dni wcześniej zielone światło dali ambasadorowie unijnych państw. Wtedy również Polska była przeciwko. Dyrektywę o prawie autorskim zatwierdził już także Parlament Europejski. Negocjacje w sprawie tej reformy wywołały wiele emocji i podziałów wśród państw członkowskich Unii i w Europarlamencie. Przeciwnicy przestrzegali przed cenzurą w internecie, bo treści zamieszczane w sieci mają być filtrowane pod kątem praw autorskich. Zwolennicy mówili o konieczności ochrony twórców i wydawców, którzy powinni czerpać zyski z wykorzystywania i rozpowszechniania ich materiałów w sieci. Były więźniarki Ravensbrück uczciły zamordowane koleżanki. Na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego upamiętnione zostały ofiary niemieckich zbrodni. W 74. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Ravensbrück m.in. były więźniarki i rodziny więzionych oddały hołd ponad 130 tysiącom kobiet osadzonych w obozie. Prezydent Ekwadoru oskarżył Juliana Assange'a o próbę wykorzystywania ambasady jego kraju w Londynie jako centrum do prowadzenia działań szpiegowskich. W ten sposób bronił decyzji o uchyleniu mu azylu politycznego i udzieleniu zgody na jego aresztowanie. W rozmowie z dziennikiem The Guardian prezydent Moreno podkreślił, że założyciel portalu WikiLeaks próbował destabilizować inne kraje. Jako przykład wskazywał m.in. opublikowanie w styczniu danych dotyczących funkcjonowania Watykanu. Assange przez 7 lat ukrywał się w ambasadzie Ekwadoru przed brytyjską policją, która chciała go aresztować za niestawienie się w sądzie. Wezwanie dotyczyło wydanego przez Szwecję w 2010 roku międzynarodowego nakazu aresztowania w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne i gwałt. Socjaldemokraci z minimalną przewagą nad prawicową partią Finów, takie są wyniki wyborów parlamentarnych w Finlandii. Po zliczeniu głosów okazało się, że Socjaldemokratyczna Partia Finlandii uzyskała 17,7% głosów, a głoszące antyimigranckie hasła najgroźniejsi rywale zaledwie 0,2 punktu procentowego mniej. W przeliczeniu na mandaty oznacza to wynik 40-39 dla socjaldemokratów w 200-osobowym parlamencie. Wyrównany wynik może sprawić, że negocjacje dotyczące utworzenia rządu koalicyjnego będą wyjątkowo napięte. Frekwencja wyniosła 72%.
Rozmowa o Europie.
Witam w magazynie Pomoże Polska Europa, Piotr Kubiak. Dzień dobry Państwu. Wybory do Parlamentu Europejskiego pod koniec maja, ale dzisiaj już warto porozmawiać, jak na nasze codzienne życie wpływają decyzje podejmowane w Parlamencie Europejskim, dlaczego nadchodzące wybory są ważne. I porozmawiam dzisiaj o tym z Piotrem Wolskim, attaché prasowym w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce. Witam Pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce istnieje od 2002 roku. Czym się zajmuje?
Wie pan, Parlament Europejski ma siedzibę w Strasburgu, miejsce pracy w Brukseli, więc jest dosyć daleko. Biura są w stolicach krajów członkowskich Unii Europejskiej po to, żeby przybliżyć ten parlament obywatelom, bo parlament decyduje o prawie, które nas wszystkich obowiązuje tutaj w
Właśnie,
Polsce,
to jest drugie pytanie. Otacza. Po co właściwie Parlament Europejski jest? Tworzy parlament, tworzy prawo i jaki on ma wpływ na nasze codzienne życie i podejmowane tam decyzje, jakie mają wpływ na to, co nas czeka dzisiaj, za miesiąc, za rok?
Ma tak wielki, że nawet tego nie zauważamy. To jest tak, wie pan, jak ryby, które żyją w oceanie, przyzwyczaiły się do wody i właściwie już jej nie zauważają. Traktują to jako po prostu naturalne otoczenie, środowisko. No a ta woda istnieje. Tak samo to otoczenie prawne, w którym się poruszamy. Idziemy po chodniku, który został sfinansowany na przykład z pieniędzy unijnych. No ktoś musiał podjąć decyzję o tym, gdzie te pieniądze mają trafić. Kupujemy za granicą buty w sklepie internetowym. Ktoś musiał ustalić zasady, według których będą rozpatrywane spory na przykład reklamacyjne między kupującym w Estonii, a sprzedającym w Portugalii. Jedziemy z Madrytu do Tallina samochodem, nie zatrzymując się na żadnej granicy. To też wymaga otoczenia prawnego, który pozwala tak swobodnie przekraczać te granice. Jedziemy studiować na Sorbonie czy na Oksfordzie. Znów trzeba było przecież ustalić jakby wspólne zasady, według których te 28 państw członkowskich finansują sobie wspólnie studia. Były pożary w Szwecji. Jasne jest, że na tak wielką katastrofę żaden kraj nie jest przygotowany, więc można zmobilizować zasoby innych krajów członkowskich, wysłać tam strażaków. Znów musi mieć to jakąś otoczkę prawną.
Wiemy, jakie są ważne dyrektywy dla nas. No, są również takie dosyć śmieszne jakby
nie
ustalanie.
Ma śmiesznych, są tylko
to
legendy.
Znaczy, to oczywiście przez niektórych uważane za śmieszne, tak jak wymiary bananów. No właśnie, legendy. Niech pan powie, jaką dyrektywę można nazwać taką śmieszną, a która nie jest tak naprawdę śmieszna, albo wokół której narosły największe legendy?
No właśnie nie ma śmiesznych i te wszystkie informacje o właśnie absurdalnych jakichś zapisach są albo przerysowane, albo w ogóle nieprawdziwe. No, o tym, że ślimak jest rybą, nie ma takiej w ogóle, nie ma takiego zapisu. Po prostu ślimaki są jako produkty rybołówstwa. No bo rybacy łowią śliwaki we Francji i one trafiają na rynek spożywczy, prawda? To jest produkt rybołówstwa. No, tutaj brytyjska prasa zrobiła z tego właśnie jakiś tam zapis biologiczny. Poza tym, wie pan co, łatwo sprawdzić, czy jakaś rzecz jest euromitem, czy jest rzeczywistością. Bo niech pan mi szczerze powie, ile razy było tak, że poszedł pan do supermarketu, kupił pan banana i wyszedł z tego sklepu i miał pan życiowy problem z tym, że ten banan jest za krzywy, za prosty.
Ja nie miałem ani razu.
No więc ja powiem panu szczerze, też w życiu nie spotkałem nikogo,
bo
kto
pan
by,
też
kto
nie
by miał
rozumie.
Z tym życiowy problem. Nie.
No to nie mieliśmy.
A bardzo lubię banany. To są po prostu bardzo pozorne problemy, ale jest ważna sprawa w tym wszystkim, dlatego że te pozorne problemy odwracają naszą uwagę od problemów rzeczywistych, które istnieją naprawdę i które trzeba rozstrzygać. No i właśnie dlatego są między innymi wybory, żebyśmy wybrali takiego posła, który będzie rozstrzygał te różne dylematy, kompromisy zgodnie z naszą wizją świata. Bo to jest na przykład kwestia ochrony środowiska. Czy wolimy oddychać czystszym powietrzem, czy wolimy płacić mniejsze rachunki za energię elektryczną, bo to są takie dwie szale, wie pan, które jak jedna jest cięższa, to druga się robi lżejsza, prawda? I takich dylematów jest bardzo dużo. Od tego, jak funkcjonuje internet, po to, na co wydawać pieniądze.
No właśnie, panie Piotrze, bo coraz częściej pojawiają się zarzuty o nadmiernej liczbie regulacji. Między innymi właśnie tutaj takie były zarzuty, jeśli chodzi o akta 2, tak jest określana dyrektywa, która no, budzi wiele kontrowersji.
Wie pan co, jak ktoś pan mówi, że czego jest za dużo, to niech pan się zawsze zapyta, a o ile za dużo i o które konkretnie jest za dużo.
Pytam.
No i wtedy, no właśnie, to ja pana pytam, bo
ja pana
ja nie wiem, których jest za dużo. Widzi pan, to jest taki problem, że można powiedzieć, że czegoś jest za dużo, ale jak trzeba wskazać na to konkretnie, czego nie trzeba, no to tutaj już się robi problem. Po pierwsze, tych regulacji jest dużo mniej i na przykład w ostatniej kadencji wielokrotnie mniej projektów nowych dyrektyw i rozporządzeń zostało skierowanych do Parlamentu Europejskiego przez Komisję niż kadencje wcześniej. Więc liczba tych regulacji zdecydowanie spada i jest ich dużo mniej. Niektóre są w ogóle unieważniane. Jakby nie chcę mówić o tych kwestiach związanych z prawem autorskim, bo to jest kwestia polityczna, ale to jest właśnie jeden dylemat. Czy pan jako dziennikarz woli, żeby płacono panu za teksty, które ktoś przedrukowuje i za darmo do tej pory publikował, czy woli pan, żeby jednak panu płacili, prawda?
Oczywiście, tutaj mamy bardzo wiele dylematów. Wydaje się, że są to sprawy bardzo proste, ale są bardzo skomplikowane i moglibyśmy bardzo długo rozmawiać na ten temat. Panie Piotrze, ale teraz mam jeszcze takie pytanie. Jak ważne są te wybory, które przed nami dla Polaków i mieszkańców innych państw Unii Europejskiej? Te wybory do Parlamentu Europejskiego?
Są bardzo ważne, dlatego że na pewno określą to, w jakim kierunku Unia będzie podążała w ciągu najbliższych 5 lat. Zadecydują między innymi o tym, jaki będzie budżet na najbliższe 7 lat. Czy więcej pieniędzy pójdzie na rolnictwo, czy na przykład na badania naukowe, prawda? Czy się uda utrzymać finansowanie programu Erasmus, czy raczej się przeznaczy te pieniądze na coś innego? Bo te negocjacje o budżecie 7-letnim będą dokończone no już w przyszłej kadencji. Więc to jest ważne. No i także jakby elementy polityczne, w jakim kierunku Unia powinna iść, czy w kierunku bardziej wspólnym, czy też bardziej takim samodzielnego rozwoju państw też o tym będą decydowały, ale także w sprawach szczegółowych. Ja polecam naszą stronę, którą przygotowaliśmy na te wybory, co Unia Europejska robi dla ciebie. Jak w Google się wpisze, co UE robi dla ciebie, wyskoczy adres tej strony i tam możemy się dowiedzieć, w jakich dziedzinach, w jakich rolach naszych życiowych prawo unijne wpływa na naszą sytuację. Począwszy od pszczelarzy, poprzez ludzi robiących zakupy w internecie, po podróżnych i tak dalej, tych ról jest bodajże 600 opisanych. Da nam to świadomość, jakie jest znaczenie, jaka jest stawka wyborów.
Pytanie na koniec. Biuro koordynuje kampanię, której celem jest zwiększenie frekwencji. Tym razem głosuje. Na czym ta kampania polega, tak? W 3 zdaniach.
Tak naprawdę biuro jest tylko pomocą dla ludzi, którzy sami chcą zaangażować się w promowanie wiedzy o wyborach europejskich i wziąć odpowiedzialność za te wybory w swoje ręce. Można się zarejestrować na stronie Tym Razem Głosuję i za jej pośrednictwem zachęcać także swoich znajomych, rodzinę do tego, żeby wzięli udział w głosowaniu i wyjaśniać im, jakie jest znaczenie. To też sposób na zwiększenie siły swojego głosu, prawda? Bo zazwyczaj przekonujemy, żeby poszli na wybory tych, którzy mają podobne do naszych poglądy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Wybory 26 maja.
Dziękuję bardzo.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
ABC Unii.
E jak eurowybory.
Czyli wybory do Parlamentu Europejskiego.
Najbliższe zostaną przeprowadzone między 23 a 26 maja. Będą to dziewiąte od 1979 roku wybory bezpośrednie. Polacy do urn pójdą 26 maja.
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza. Głosowanie odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą D'Hondta w skali całego kraju.
Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypada poszczególnym komitetom, rozdziela się je pomiędzy poszczególne listy kandydatów, zaś mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów.
W Polsce eurowybory odbędą się po raz czwarty. Kadencja Europarlamentu trwa 5 lat.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Już tylko 5 dni dzieli nas od Wielkanocy. Jak te święta spędza się na przykład w Hiszpanii? Mieszkającego w Polsce Fernando Torrensa pytała Dominika Raszkiewicz.
Wielkanoc w Hiszpanii. Czym się ona charakteryzuje?
Bueno, Hiszpanii jest jedno kraj bardzo głęboko katolickie. To jest tradycja z Hiszpanii na Wielki Tydzień. Każdy dzień, o każde miasto pues, ma specjalne tradycje. Mogę być kulinarne, jako na przykład w Katalonii, że Wielki Poniedziałek pues, później robią ten tamona, que to jest jako wielki tort czekoladowy. I ludzie donde pola se bejesten rojina ten tort, albo na przykład fartek, wielki fartek na kalanda grają bęben, 5-6 tysięcy osób i grają bęben na tej same raz, tak na ten akt mówią la rompida de la hora, tak. Są dużo, dużo tradycje w Hiszpanii, ale czesko łączone z tym ta tradycja katolicka.
A co robią Hiszpanie w niedzielę wielkanocną? Dla nas Polaków ona jest bardzo ważna. Jemy śniadanie, dzielimy się posiłkami. A jak jest w Hiszpanii?
W Hiszpanii na to nie mamy tak wielkie śniadania jak tutaj. czasami jest jakaś procesja, ale jest więcej spokojnie niż tutaj w Polsce.
Czy prezentę przynosi ktoś taki jak zajączek?
Nie ma prezentów. Nie ma pisanki na przykład, tak są normalne jajka czekoladowa, ale tak możemy mówić o jakaś tradycja kulinarna specjalna na Wielki Piątek. Tego łączone na ta tradycja katolicka nie możemy jeść mięso. To jest specjalna ryba popularna, tam jest dorszcz, bakalao. I się zrobi dużo, jest wielka tradycja gastronomiczna łączona z tym gotowania dorszcz.
Czym żyje Europa?
Cała Europa sercem z Paryżem, piekło pochłania Notre Dame, serce w popiele. Nasz dramat, nasza pani bolesna. To nagłówki dzisiejszych europejskich gazet. Wstrząsająca wiadomość o pożarze paryskiej katedry Notre Dame obiegła wczoraj cały świat. Na okładce Libération jest zdjęcie z momentu zapadnięcia się płonącej iglicy. Notre Dame, czyli nasz dramat. Tak brzmi tytuł gazety. Katolicka La Croix także zamieściła zdjęcie z momentu zawalenia się iglicy. Nagłówek na pierwszej stronie brzmi serce w popiele. Podobne zdjęcie na okładce brytyjskiego The Guardian. Tytuł brzmi piekło pochłania Notre Dame. Także Independent donosi Notre Dame w płomieniach. 9 wieków historii upadło w zaledwie 63 minuty. Pożar Notre Dame historyczną tragedią dla Francji i ludzkości powtarzają francuskie stacje radiowe i telewizyjne. Prezydent Emmanuel Macron, który szybko zjawił się na miejscu katastrofy, zapowiedział, że katedra zostanie odbudowana. Pisarze, artyści, radni i politycy ubolewają nad tym, że jak to powiedział popularny prezenter programów historycznych Stephen Bern, to odchodzi nasza dusza, dusza narodu francuskiego, dusza i serce Paryża. Cytowany przez media historyk religii Odon Vallet miał powiedzieć jednej z płaczących kobiet obserwujących pożar: katedra jest zniszczona, ale Francja nie zapadła się. Francja będzie żyć i ożyje. Katedra. Historyk przypuszcza, że rekonstrukcja zajmie dziesięciolecia, ale nie wątpi, że później świątynia będzie dumą przyszłych pokoleń. Media ostrzegają przed rozpowszechnianiem przesadzonych bilansów zniszczeń masowo pojawiających się na portalach społecznościowych. Wśród nich była informacja o stracie trzech uznawanych za arcydzieła rozet katedry. Jak się wydaje, mogły one zostać uszkodzone, ale nie całkowicie zniszczone. Zbiórka środków na odbudowę świątyni już się rozpoczęła. Uważana za najbogatszą w kręgach francuskiego biznesu rodzina Pinot ogłosiła, że przeznaczyła na ten cel 100 milionów euro. Zbiórkę rozpoczęto również w Stanach Zjednoczonych. Angażują się w nią przede wszystkim katolicy, ale też chrześcijanie innych wyznań, pisze dziennik Le Figaro. Notre Dame nie może umrzeć, podkreśla także m.in. włoska prasa. W komentarzach po pożarze gazety piszą, że stolica Francji została trafiona w samo serce, a świat jest wstrząśnięty. Corriere della Sera zauważa, to co płonie w telewizji i na ekranach smartfonów to drewno i metale, to nie jest Notre Dame. Mogą zawalić się kamienne bloki, które zostaną odbudowane. Nie może umrzeć symbol, wiara i naród. Kiedy lud nie wie już kim jest, kiedy kraj nie zna już swej misji w historii, kiedy pradawny naród wątpi w swą rolę w świecie, także tragedia może służyć temu, by nim wstrząsnąć, stwierdza autor komentarza w największej włoskiej gazecie. Paryżanie opłakują Notre Dame, ale ją odbudują, zaznacza na łamach Corriere della Sera. Kolejne ważne wieści z Europy w naszym magazynie już w czwartek. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.